Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry. W studiu razem ze mną w kolejności alfabetycznej Anna Gliniecka-Woś, Rafał Kuligowski, kandydaci na wójta gminy Kobylnica.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Na debatę przewidziana jest godzina. Na każde zadane pytanie macie Państwo 3 minuty na odpowiedź. Na koniec mają Państwo po 2 pytania od siebie do przeciwnika, na odpowiedź także po 3 minuty oraz po 3 minuty na namówienie wyborców na oddanie na Was głosu. Pierwsza odpowiadać będzie osoba wylosowana przez sekundanta w tej roli, dziś redaktor Aleksander Radomski, który nam towarzyszy.
Dzień dobry Państwu.
Losujemy.
Rafał Kuligowski.
No i pierwsze pytanie jest, kondycja gminy, jakie są Państwa plany w zakresie zwiększenia dochodów gminy bez podnoszenia lokalnych podatków? Jakie kroki podejmiecie, aby zmniejszyć obecne zadłużenie gminy Kobylnica, zachowując ten sam poziom inwestycji ujęty w WPF-ie na najbliższe lata, czas start.
Dziękuję pani redaktor za to pytanie. W pierwszej kolejności chcę zwrócić uwagę, że na koniec zeszłego roku zadłużenie gminy Kobylnica wyniosło 97%, więc jesteśmy na bardzo ryzykownym kursie, jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia gminy. I tak jak pani redaktor podała tezę w pytaniu, czyli jak chcemy to zrobić, a właściwie jak my jako zespół chcemy zrobić, żeby gminę Kobylnicą oddłużyć, to w pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę, że wielu mieszkańców gminy Kobylnica nie jest zameldowanych w samej Kobylnicy, a co za tym idzie, nie wchodzą dochody z PIT-u z mieszkańców, tylko trafiają to do miasta Słupska ze względu na to, że jest żłobek, za który dostają dodatkowe punkty, czy szkoła i rejonizacja, gdzie są dodatkowe punkty. Więc to jest ten obszar, którym musimy się zająć, czyli wybudować tą infrastrukturę sprzyjającą dla mieszkańców gminy Kobylnica. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, pani redaktor, to kwestia związana ze zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej samej miejscowości i gminy Kobylnica. Proszę zwrócić uwagę, że gmina Redzikowo rozbudowała bardzo szeroko strefę ekonomiczną. W gminie Kobylnica praktycznie tego nie ma. To jest ten obszar, który trzeba się zająć. Przygotowując się do debaty, pani redaktor, drodzy Państwo, zwróciłem uwagę, jaka jest oferta dla samych przedsiębiorców i tak naprawdę poza jedną uchwałą pomocową zwalniającą od podatku od nieruchomości nie ma innej oferty dla przedsiębiorców. Za moich czasów, jak byłem zastępcą gminy Kobylnica, wójta gminy Kobylnica, to realizowaliśmy projekt z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnych na terenie samorządów byłego województwa słupskiego. W tym także przeszkoliliśmy pracowników do tego, żeby sprawniej obsługiwali przedsiębiorców, czyli jakie oczekiwania mają przedsiębiorcy, na co zwrócić uwagę, więc usprawnienie całej procedury administracyjnej stricte dla samych przedsiębiorców. Więc zwiększenie liczby osób pracujących w gminie Kobylnica, zwiększenie liczby przedsiębiorców i zameldowanie mieszkańców w gminie Kobylnica, to są elementy, które nie wywołują kosztów, jeżeli chodzi o kwestie mieszkańców i dodatkowych podatków, a zwiększają wpływy do samego budżetu. Kolejną rzeczą jest, pani redaktor, kwestia zweryfikowania wydatków w samej gminie Kobylnica, bo mamy całą masę wydatków, które są zbędne w chwili obecnej, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania gminy, czyli na przykład wydatkowanie środków na różne gadżety promocyjne, które są niepotrzebne. Kolejna rzecz, no to zwiększenie atrakcyjności samej gminy Kobylnica, zbudowanie i właściwie stworzenie karty mieszkańca, żeby osoby, które są zameldowane w miejscowości i w gminie Kobylnica, miały konkretne profity wynikające z tego, że są mieszkańcami gminy Kobylnica. Więc gmina Kobylnica musi utożsamiać się z tym, że warto tutaj mieszkać.
I to samo pytanie do pani Anny Glinieckiej-Woś. Powtórzyć?
Tak, jakby pani mogła jeszcze raz.
Kondycja gminy. Jakie są Państwa plany w zakresie zwiększenia dochodów gminy bez podnoszenia lokalnych podatków? Jakie kroki podejmiecie, aby zmniejszyć obecne zadłużenie gminy Kobylnica, zachowując ten sam poziom inwestycji ujęty w WPF-ie na najbliższe lata?
Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia gminy, to jest on dosyć znaczny, jednak te 99 milionów, o których cały czas mówimy, jest to zadłużenie, które jest rozpisane do roku 2040 roku. Przy budżecie gminy około 127 milionów złotych, obsługa długu roczna to jest 7 milionów złotych i spłaty tych kredytów, zobowiązań jest to również 7 milionów złotych, czyli przy tym budżecie 127, 15 milionów rocznie wydajemy na obsługę i spłatę kredytów. Uważam, że jest to wartość zupełnie dopuszczalna. Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów naszej gminy, to jak najbardziej jest to pozyskiwanie nowych inwestorów i nowych przedsiębiorców. Co roku mamy też taką akcję, płacę podatki tam, gdzie mieszkam, ponieważ dochody z PIT-u są na podstawie zamieszkania, a nie zameldowania, czyli jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że będzie takie podatki opłacał w naszej gminie, to jak najbardziej ten dochód z podatku wpływa do gminy Kobylnica, także nie trzeba być zameldowanym. Jeżeli chodzi o obsługę długu, która jest ciągle gdzieś podkreślana, że to jest bardzo duży wskaźnik, to ja tu mam zestawienie, że w roku 2024 ten wskaźnik obsługi zadłużenia to jest 14,84% przy dopuszczalnym limicie 18,80%. A już w 2026 roku to jest 7,84, czyli prawie połowa mniej, czyli w tym roku płacimy ponad 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o obsługę. W 2026 roku będą to już 3 miliony złotych, czyli połowa mniej. Jeżeli chodzi o realizowane inwestycje, to te inwestycje, które są wpisane w wieloletnim planie finansowym, jak najbardziej będą realizowane. Cały czas pozyskujemy środki zewnętrzne, oczywiście w miarę naszych możliwości, bo też pozyskiwanie tych środków wiąże się z wkładem własnym. Także analizujemy to, w jakim stopniu jesteśmy w stanie wnioskować o te dodatkowe środki, ale jakby nie zatrzymujemy się, to nie jest tak, że nie pozyskujemy środków zewnętrznych, bo od 2022 roku, kiedy jestem w gminie, pozyskaliśmy ponad 44 miliony środków unijnych i krajowych, ogólnie środków zewnętrznych, także cały czas staramy się rozwijać naszą gminę przy pomocy tych pieniędzy, bo wiadomo, bez pozyskiwania zewnętrznych funduszy gmina nie jest sama w stanie realizować wszystkich inwestycji, na których zależy naszym mieszkańcom, a jest ich dosyć sporo.
Drugie pytanie w tej chwili i zacznie pani Anna Gliniecka-Woś. Wykluczenie komunikacyjne i społeczne. Jakie są najpilniejsze potrzeby gminy w tym zakresie? Proszę podać 5 priorytetów. Czas start.
Wykluczenie komunikacyjne. Nie wiem, czy można powiedzieć, że gmina Kobylnica jest wykluczona komunikacyjnie. Jesteśmy obsługiwani przez 3 firmy, MZK, firmę Nord oraz PKS, powiat słupski. Także oczywiście mieszkańcy zgłaszają nam problemy, jeżeli chodzi o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. W tym roku już na początku była przeprowadzana ankieta z naszymi mieszkańcami. Głównie dotyczyło to mieszkańców Kobylnicy i osiedla Kwiatowego oraz części Bolesławic, gdzie mieliśmy informację, że jest tych autobusów po prostu za mało i mieszkańcy chcieliby, aby te miejscowości i tereny były obsługiwane przez firmę MZK, ponieważ wiadomo, chodzi tutaj o koszty, tak? Jeden bilet, jeżeli ktoś dojeżdża z Bolesławic do Słupska, może jechać PKS-em, ale musi się później przesiąść w MZK, żeby dojechać w dalszy teren naszej gminy bądź miejscowości Słupsk. Więc tutaj jakby jak najbardziej nad tym pracujemy, rozmawiamy z powiatem. Dobrym systemem byłoby wprowadzenie systemu Falla również w PKS-ie, bo wtedy jakby zniwelowałoby to koszty naszych mieszkańców i myślę, że przyniosłoby to duże korzyści. Kolejnym, ale to też nie wiem, czy to jest wykluczenie, chodzi o seniorów i o jakby osoby młodsze, młodzież. Jeżeli chodzi o seniorów, to cały czas realizujemy programy. Była realizowana Srebrna Sieć i Srebrna Sieć 2. W kwietniu 2024 roku razem z fundacją i innymi gminami złożyliśmy kolejny projekt o wsparcie seniorów. To są Równe Szanse, kompleksowe usługi społeczno-zdrowotne, które będą obejmowały pomoc taką jak Złota Rączka, asystent osoby niepełnosprawnej, wzmocnienie działalności klubu seniora w Widzinie, świadczenia usług pielęgnacyjnych, także to też jest w trakcie realizacji. Mamy też bilety dla seniora za złotówkę, to jest 48 przejazdów w roku. Mamy kartę seniora, kobylnicką kartę seniora, która upoważnia do zniżek. Jeżeli chodzi o osoby młodsze. Też realizujemy dużo różnych działań, nie tylko standardowych zajęć sportowych oraz tanecznych, ale również idziemy dalej, organizujemy dla dzieciaków zajęcia z zagospodarowania przestrzennego, warsztaty DJ-skie, czy naprawdę przeróżne inne atrakcje, które cieszą się dosyć dużą popularnością. Dopiero to zaczynamy realizować i widzimy po prostu ogromne zainteresowanie naszych mieszkańców. Także ja uważam, że gmina Kobylnica nie jest wykluczona w żadnej dziedzinie. Staramy się dopasować do tego, czego oczekują nasi mieszkańcy. Wychodzimy im naprzeciw, słuchamy. Dziękuję.
Czas minął. Powtórzyć pytanie, panie Rafale?
Tak, panie dyrektor, poproszę.
Wykluczenie komunikacyjne i społeczne. Jakie są najpilniejsze potrzeby gminy w tym zakresie? Proszę podać 5 priorytetów.
Super, dziękuję pani redaktor. Więc pierwsza rzecz, szanowni państwo, oczywiście gmina Kobylnica realizuje transport zbiorowy, bo to jest zadanie oczywiście gminy. Natomiast zwrócę uwagę, że jeżeli chodzi o kwestie kosztów, to koszty związane z funkcjonowaniem chociażby połączeń komunikacyjnych MZK są bardzo wysokie. To znaczy porównanie PKS-u z MZK, no to jest fenomenalna przepaść. Tym bardziej, że gmina Kobylnica w mojej ocenie powinna bardziej funkcjonować, jeżeli chodzi o kwestię oparcia w MZK. Natomiast odnośnie już konkretów. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z wykluczeniem komunikacyjnym, to mamy do czynienia z dwoma tak naprawdę grupami społecznymi. Czyli pierwsze osoby starsze, które z różnych powodów albo nie mają prawa jazdy, albo nie mają samochodów. I to są mieszkańcy głównie miejscowości poza Kobylnicą, Bolesławicami i Łosinem, czyli tych mniejszych oddalonych miejscowości, gdzie połączenie w większości przypadków, jeżeli chodzi o transport komunikacji zbiorowej, jest albo nieopłacalne, albo go po prostu nie ma. Albo są pojedyncze kursy w ciągu dnia, w weekendy prawie w ogóle. Więc utrzymanie stałych połączeń komunikacji zbiorowej jest ekonomicznie nieopłacalne dla samej gminy i nie zapewni potrzeb mieszkańców. Stąd też, jeżeli państwo jako wyborcy im zaufacie i uda się wygrać te wybory w najbliższą niedzielę, to od 1 stycznia zostanie uruchomiony indywidualny transport dla mieszkańców gminy Kobylnica, bezpłatny dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Bo proszę wyobrazić sobie sytuację taką, że na przykład z Zagórek jakaś osoba chce przyjechać, dojechać do ośrodka zdrowia w Kobylnicy. Raz, że trzeba się dopasować do połączeń komunikacji zbiorowej, dwa, trzeba czekać na autobus powrotny, jeżeli w ogóle taki będzie. W przypadku, gdy będzie komunikacja indywidualna, to taka osoba będzie mogła skorzystać, dzwoniąc do gminy, żeby ten transport przejechał, zawiózł osobę do ośrodka zdrowia i odwiózł ją do domu w komfortowych warunkach, tak żeby się nie krępować i nie prosić sąsiadów. To jest przywrócenie pewnego komfortu dla mieszkańców, szczególnie tych mniejszych miejscowości. A z drugiej strony nieobciążanie zbytnio budżetu samej gminy Kobylnica. To jeżeli chodzi o kwestię samej komunikacji zbiorowej. Jeżeli chodzi o kwestie pozostałych wykluczeń, to drodzy państwo, pragnę zwrócić uwagę na kwestie związane z kosztami wynikającymi z kanalizacji wody i ścieków, gdzie stawki są wysokie, dodatkowo nie ma już tych dopłat do kanalizacji i ścieków, jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Kobylnica. Szczególnie dotknęło to osoby z mniejszych miejscowości. To, co jest istotne, drodzy państwo, to kolejny element, opłata za wywóz śmieci. Jak robiliśmy analizy, to w trzech miejscowościach, czyli Kobylnica, Łosino i Bolesławice, połowa odpadów jest tworzona, pozostałe miejscowości to jest kolejna połowa. Więc widzimy kwestię zamożności, jeżeli chodzi o kwestię mieszkańców. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię wykluczenia społecznego, to pomoc, jeżeli chodzi o kwestię ochrony zdrowia. Mamy oczywiście 4 ośrodki, jeżeli chodzi o opiekę nad mieszkańcami, natomiast jeżeli chodzi o kwestię samego funkcjonowania i dyspozycji i korzystania z tych elementów, jest nieosiągalna. Dlatego zostanie uruchomiony całodobowy ośrodek opieki zdrowotnej w Kobylnicy.
Trzecie pytanie. Jakie zmiany planujecie wprowadzić w lokalnym systemie edukacji, aby lepiej przygotować młodzież do wyzwań przyszłości, znając liczby dzieci w poszczególnych szkołach gminy Kobylnica oraz prognozy na najbliższe 5 lat? Czy należy budować szkołę w Bolesławicach oraz rozbudowywać te w Kobylnicy? Odpowiada pan Rafał Kuligowski.
Dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na duże dysproporcje, jeżeli chodzi o kwestię liczby uczniów w poszczególnych szkołach. W samej szkole w Kobylnicy to jest ponad 800 uczniów, którzy teraz uczęszczają do tej szkoły i ta szkoła jest oczywiście olbrzymia. Część tych oddziałów szkolnych, które funkcjonują w miejscowości Kobylnica, to są młodzież i dzieciaki z samych Bolesławic. I oczywiście sama szkoła w Bolesławicach, jeżeli chodzi o same funkcjonowanie podstawówki, będzie za duża, dlatego proponuję, żeby w samych Bolesławicach powstał kompleks. Po pierwsze, jednego modułu żłobka, który byłby dofinansowany z Krajowego Programu Odbudowy, który ma być ogłoszony w październiku i uzyskać dofinansowania na ten żłobek. I drugi moduł, podstawówka na potrzeby samego funkcjonowania i potrzeby Bolesławic. Liczba młodzieży i dzieci, która by korzystała z tego obiektu, jest bardzo duża, a z drugiej strony odciążyłoby to kwestię funkcjonowania szkoły w Kobylnicy. Jeżeli chodzi o kwestię szkoły w Sycewicach, to przypomnę, że w planach jest wybudowanie osiedla domów, 90 mieszkań w samych Sycewicach, w momencie kiedy działka Kowrowska zostanie przekazana do Pomorza, do spółki, której gmina Kobylnica należy, i tam powstanie osiedle 90 mieszkań na potrzeby, które szkoła w Sycewicach w pełni zaspokoi potrzeby nowo powstałych obiektów, a tym samym rodzin, które tam będą mieszkały. W pozostałym zakresie, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania szkół, to na pewno należy zintensyfikować działania związane z programami, które są realizowane, po pierwsze, ze środków zewnętrznych, jak Erasmus, i dostosowanie szkół do wyzwań, które czekają w najbliższym czasie, czyli jeżeli chodzi o kwestie odnawialnych źródeł energii i przystosowania obiektów do wymogów, które stawia nam Unia Europejska, ale jakby to jest problem wtóry, natomiast w pierwszej kolejności należy zachęcić mieszkańców gminy Kobylnica, żeby i dzieciaki z naszej gminy chodziły do tych podstawówek, a nie do Słupska, bo to idzie z kosztami, bo gmina Kobylnica wtedy przekazuje subwencję do miasta Słupska, bo subwencja idzie za dzieckiem, i w drugiej kolejności podjąć działania, skoro mamy być miastem od 1 stycznia, żeby spróbować z powiatem podjąć działania, żeby powstała na terenie gminy Kobylnica szkoła ponadpodstawowa dla mieszkańców gminy Kobylnica.
Już?
Dzięki.
Powtórzyć pytanie?
Oczywiście.
Jakie zmiany planujecie wprowadzić w lokalnym systemie edukacji, aby lepiej przygotować młodzież do wyzwań przyszłości, znając liczby dzieci w poszczególnych szkołach gminy Kobylnica oraz prognozy na najbliższe 5 lat? Czy należy budować szkołę w Bolesławicach oraz rozbudowywać te w Kobylnicy? Pani Anna Gliniecka-Woś.
Odniosę się na początku do budowy szkoły w Bolesławicach. Ja nie widzę w najbliższych latach potrzeby budowy takiej szkoły. Wiem, że takie plany były. Mamy teren w miejscowości Bolesławice pod budowę takiej szkoły. Jednak taka inwestycja jest to bardzo duży koszt, oszacowany na około 50 milionów złotych, więc obojętnie jakie środki byśmy chcieli pozyskać, wkład własny naszej gminy będzie znaczący. Mamy na terenie naszej gminy 5 szkół w Kobylnicy, w Kwakowie, w Słonowicach, w Sycewicach i w Kończewie. Rzeczywiście szkoła w Kobylnicy jest dosyć mocno przeciążona, jeżeli chodzi o ilość dzieci. Dlatego realizujemy też teraz modernizację tej szkoły. Mieszkanie po byłej pani nauczycielce zostanie przebudowane w przyszłym roku na 2 sale lekcyjne, także zwiększamy miejsca, tak aby komfort dzieci był większy. Mamy również placówkę, jakby oddział na ulicy Szczypińskiej. Tam znajdują się wszystkie klasy pierwsze oraz 1 klasa 2. Także cały czas staramy się tą szkołę rozbudować. Myślę, że szybciej przystąpimy do rozbudowy jeszcze szkoły w Kobylnicy, a nie do budowy szkoły w Bolesławicach. W Sycewicach mamy szkołę, która jest modernizowana. Cały czas dyrekcja oraz kadra pedagogiczna rozwija potencjał tej szkoły, a jest tam najmniej dzieci. Klasy są 8-9-osobowe. Myślę, że bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie próba rozmowy z rodzicami i dowożenia dzieci z innych miejscowości do szkoły w Sycewicach. Tak jak przed chwilą powiedział mój kontrkandydat, rzeczywiście jest plan budowy budynków w miejscowości Sycewice, ale to jest też plan rozłożony na kolejne lata. W pierwszych latach jakby ma powstać jeden budynek, więc to będzie 16 mieszkań, a nie 90. I patrząc na tendencję urodzeń, jakby jest tendencja spadkowa, tak? Rodzi się coraz mniej dzieci i uważam, że nie jest w tym momencie zasadne ekonomicznie rozważanie na najbliższe 3, może 4 lata budowy szkoły w Bolesławicach. Myślę, że gmina ma inne priorytety i bardziej jakby sprawy takie, które są przez mieszkańców wyczekiwane niż budowa szkoły, gdzie naprawdę możemy skorzystać z tego potencjału, który mamy w Sycewicach. Już dziękuję.
Kolejne pytanie. Jakie działania zamierzacie podjąć, aby poprawić dostęp do usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy? Nocna pomoc w ośrodku zdrowia w Kobylnicy. Pani Anna Gliniecka-Woś.
Pyta pani redaktor ogólnie o ośrodki. Tak. Na terenie naszej gminy funkcjonują 3 ośrodki zdrowia. W Kobylnicy, w Kwakowie oraz w Słonowicach. Rzeczywiście poziom tych usług nie jest zadowalający. Miałam już zgłoszenia od mieszkańców, szczególnie i głównie Kwakowa, że jest problem z opieką. Jestem po 2 rozmowach z panią doktor, która do końca roku ma z nami podpisaną umowę, jeżeli chodzi o dzierżawę tych placówek. Jeżeli poziom tych usług się nie poprawi, będziemy szukali, już jesteśmy po pierwszych rozmowach z inną przychodnią, która byłaby zainteresowana tym, aby na terenie naszej gminy takie usługi realizować. Jest problem, ale to nie jest tylko problem w gminie Kobylnica. Myślę, że to jest ogólny problem, jeżeli chodzi o lekarzy i ich dostępność, bo to jest główny problem. Ja nie widzę, w ogóle nie biorę pod uwagę takiej możliwości, żebyśmy którąś z tych przychodni zlikwidowali. Rozmawiałam z mieszkańcami i Słonowic, i Kwakowa. W tych miejscowościach jest dużo osób starszych, którzy korzystają z naszych ośrodków i w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby te ośrodki zlikwidować, tylko starać się właśnie jakby aby wzmóc tą ich dostępność dla naszych mieszkańców. Także też jeżeli chodzi o obsługę dentystyczną, tego nie ma na terenie naszej gminy, nie ma też obsługi stomatologicznej w szkołach, także tutaj też trwają rozmowy, aby takie usługi wprowadzić, bo też jest to oczekiwane przez naszych mieszkańców. Także trwają rozmowy, jeżeli nie uda się tych usług poprawić, będziemy szukać innej przychodni i z inną przychodnią podpisywać umowę od stycznia, aby te usługi były na lepszym poziomie. Dziękuję bardzo.
Powtórzyć pytanie, pan Rafał Kuligowski.
Poproszę, pani redaktor.
Jakie działania zamierzacie podjąć, aby poprawić dostęp do usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy? Tu także nocna pomoc w ośrodku zdrowia w Kobylnicy.
Dziękuję, pani redaktor. W woli uzupełnienia lekkiego mamy jeszcze ośrodek w Sycewicach, jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia. Pierwsze, co należy podkreślić, to, że to są wszystkie prywatne ośrodki, oczywiście refinansowane z NFZ-u, więc mieszkańcy mogą z tego korzystać. Natomiast de facto gmina nie ma żadnego wpływu na to, jak funkcjonują te ośrodki, poza tym, że dzierżawią nieruchomości od samej gminy, więc to trzeba w pierwszej kolejności zmienić. I zgodnie z zapisami Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomienie gminnego ośrodka zdrowia jest na wniosek, więc nie trzeba czekać na tryb konkursowy. I to jest priorytet w mojej ocenie, żeby w końcu uruchomić w gminie Kobylnica własny ośrodek zdrowia, na który gmina Kobylnica będzie miała wpływ. W pełni finansowany z NFZ-u oczywiście, natomiast w chwili obecnej mieszkańcy doskonale wiedzą, że dodzwonić się do ośrodka zdrowia w Kobylnicy czy w innych ośrodkach zdrowia jest praktycznie niemożliwe. To jest wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Największa możliwość jest wtedy, kiedy gmina po prostu będzie miała wpływ i będzie to jednostka w ramach struktury samorządu, a nie prywatna opieka. W drugiej kolejności, drodzy państwo, pragnę zwrócić uwagę, że obecnie gmina Kobylnicy ma 5 programów profilaktycznych, w tym oczywiście in vitro, które w tym roku się kończy, które deklaruje, że na pewno będzie kontynuowane w kolejnych latach, ale oczywiście musimy rozszerzyć całą profilaktykę. Brakuje w ogóle programów profilaktycznych dla kobiet w ciąży, dla niemowlaków, dla dzieciaków, jeżeli chodzi o kwestię próchnicy zębowej. To są te elementy, które przez wiele lat zostały zaniedbane w Kobylnicy, właśnie w związku z tym, że nie mamy własnego ośrodka zdrowia, który byłby całodobowym ośrodkiem do dyspozycji mieszkańców gminy Kobylnica. I ja nie mówię tutaj, pani redaktor, drodzy państwo, oczywiście o specjalistach jak pulmonolog czy inni specjaliści chorób wewnętrznych. Tych mamy w szpitalu na Hubalczyku. My mówimy o pierwszej podstawowej pomocy zdrowotnej, z której mieszkańcy będą mogli korzystać w każdej chwili. I to jest rzecz, którą trzeba zrobić po prostu. Mieszkańcy potrzebują opieki zdrowotnej. Kolejna rzecz to kwestia związana z samym funkcjonowaniem tego ośrodka w Kobylnicy. To, co państwu powiedziałem wcześniej odnośnie indywidualnego transportu. Jeżeli będziemy mieli ten silny ośrodek w Kobylnicy i indywidualny transport dla mieszkańców wykluczonych, oni będą dowożeni do Kobylnicy, z którego będą mogli korzystać całodobowo. No i oczywiście powstaje prywatny, wyspecjalizowany ośrodek w samych Bolesławicach, który będzie dostępny dla mieszkańców. Prywatny, ale finansowany z NFZ-u, więc będą bezpłatne świadczenia dla samych mieszkańców. Więc to jest model, który uważam, że się sprawdzi, czyli ten prywatny, który będzie funkcjonował w Bolesławicach i publiczny, funkcjonujący na samorządzie w samej Kobylnicy.
Kolejne pytanie, ostatnie ode mnie do państwa. Jakie sektory gospodarki uważają państwo za kluczowe dla rozwoju gminy i przedsiębiorców i jakie konkretne działania zamierzacie podjąć, aby je wspierać i przyciągnąć inwestorów? Pan Rafał Kuligowski jako pierwszy.
Dziękuję, pani redaktor. Myślę, że gmina Kobylnica charakteryzuje się odnawialnymi źródłami energii. To jest ten obszar, którym zasłynęła, jeżeli chodzi o kwestie samorządu, więc uważam, że na pewno powinniśmy pójść właśnie w tą infrastrukturę związaną z odnawialnymi źródłami energii, czyli farmy fotowoltaiczne, wiatraki. To jest na pewno w pierwszej kolejności. To wiąże się z tym, że będzie zwiększony podatek od nieruchomości, nie tylko. Jeżeli chodzi o kwestie samego rozwoju gminy Kobylnica, to widzę kilka obszarów, które zostały potraktowane po macoszemu, może odpowiadając dyplomatycznie. Pierwsza to kwestia atrakcyjności turystycznej samej miejscowości Kobylnica. Mamy całą masę niesamowitych zabytków, które nie są wypromowane. Mamy kwestię związaną z niewybudowanymi jeszcze wystarczająco ścieżkami rowerowymi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zwiększenie atrakcyjności turystycznej samej gminy Kobylnica zwiększa je kwestię związaną z reklamą. Jeżeli mamy reklamę i wiemy, że gmina Kobylnica funkcjonuje, to możemy przyciągać inwestorów i wtedy właśnie przygotowanie oferty dla inwestorów. Zgodnie z ustawą nie będę przynudzał o strefach ekonomicznych, natomiast cała Polska jest strefą ekonomiczną. Trzeba złożyć wniosek w przypadku naszym do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o ulgi i pomoce związane z tym, że dana inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Kobylnica i wsparta decyzją administracyjną PAR-u. O tym trzeba informować przedsiębiorców. Tak samo jak trzeba informować przedsiębiorców o tym, że są dodatkowe źródła zewnętrzne, z których mogą korzystać, żeby inwestować w gminie Kobylnica i pokazać obszary, działki, które możemy sprzedać na rzecz inwestorów. Jeden z niuansów, panie redaktor, drodzy państwo, w tym roku gmina Kobylnica zaplanowała dochody na poziomie 3 700 000 ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie ze sprawozdaniem pani skarbnik, której już nie ma, na koniec czerwca sprzedano nieruchomości tylko za nieco ponad 135 tysięcy. Mamy całą masę nieruchomości, które możemy sprzedać na rzecz inwestorów, zachęcić ich, żeby inwestowali na terenie gminy Kobylnica, bo to a, podatek od nieruchomości, b, podatek od czynności cywilnoprawnych, c, CIT, czyli ten, który wynika z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o kwestie samych inwestycji, to na pewno te, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców, a jeżeli takowe by się pojawiały, to na pewno realizując konsultacje społeczne, bo w mojej ocenie samorząd powinien być mediatorem między mieszkańcami a przedsiębiorcami, którzy chcą inwestować w gminie Kobylnica, dlatego że musimy wytłumaczyć mieszkańcom, że jeżeli chcemy na przykład wybudować farmę fotowoltaiczną, która może przeszkadzać na przykład mieszkańcom, to musimy mieszkańcom pokazać, co za to dostaną, jeżeli chodzi o to, że ta inwestycja dana wpływa na ich daną miejscowość. I ten obszar związany z funkcjonowaniem i wsparciem przedsiębiorczości niestety kompletnie leży, a gmina Redzikowo pokazała, że można niesamowicie wykorzystać tereny, które posiada, tym bardziej, że na terenie gminy Kobylnica powstanie droga ekspresowa z węzłem w Sycewicach, gdzie można niesamowicie tą możliwość wykorzystać i sprawić, że atrakcyjność inwestycyjna w samej gminie Kobylnica będzie dużo wyższa. Dziękuję.
Pani Anna Gliniecka-Woś.
Proszę powtórzyć o pytanie, oczywiście. Tak.
Jakie sektory gospodarki uważają państwo za kluczowe dla rozwoju gminy i przedsiębiorców i jakie konkretne działania zamierzacie podjąć, aby je wspierać i przyciągnąć inwestorów?
Kobylnica jest atrakcyjnym miejscem do życia i do inwestowania. Jest to związane z budową trasy S6 oraz modernizacją linii kolejowej. Już widzimy zainteresowanie inwestorów w związku z właśnie tymi inwestycjami. Daje to jakby lokalnemu biznesowi nowe możliwości rozwojowe. W mojej, w naszej gestii jakby przede wszystkim jest przewidywana modernizacja i budowa dróg, w tym także konieczna moim zdaniem, a przede wszystkim naszych mieszkańców, jest budowa obwodnicy Kobylnicy, także uzbrajanie terenów, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby prowadzenie biznesu nie było uciążliwe dla mieszkańców. To wszystko będzie prowadziło do budowania i poszerzania naszej bazy podatkowej, a więc docelowo do zwiększenia dochodów budżetu gminy, a to pozwoli nam na kolejne inwestowanie w naszą infrastrukturę, czyli rozwój terenów rekreacyjnych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także w rozwój turystyki. Jesteśmy też na etapie rozszerzania naszej oferty turystycznej. W sierpniu przesłaliśmy materiał do Urzędu Wojewódzkiego dotyczący rozbudowy infrastruktury jeziora w Ścięgnicy, czyli jeziora Lisewo. Także tam powstanie w przyszłym roku kąpielisko z ratownikami, z pomostem do korzystania z jeziora, z zagospodarowaniem terenu, czyli toalety, przebieralnie, plac zabaw. Szacunkowy nakład inwestycyjny to jest 2,5 miliona złotych. Czekamy teraz na ogłoszenie naboru, który ma się pojawić pod koniec tego roku albo na początku 2025 roku. Rozszerzamy też, planujemy może inaczej, rozszerzać trasy rowerowe na terenie naszej gminy. Mamy trochę tych tras, jednak są one niewystarczające dla osób, które z tego korzystają. W sierpniu również złożyliśmy wniosek do zmian regionalnego planu transportowego, rozszerzając dosyć znacznie tą infrastrukturę rowerową. Także za 3,5 miesiąca też Kobylnica będzie miastem, także to też daje nam nowe możliwości. Mamy ambicje, żeby być mocnym partnerem i współpracować z lokalnymi samorządami, czyli tutaj z powiatem słupskim, ale nie tylko. Myślę, że ta współpraca układa się bardzo dobrze i razem realizujemy projekty nie tylko dla gminy Kobylnica, ale ogólnie dla całego naszego regionu. I mam nadzieję i jestem przekonana, że jeżeli zostanę na tym stanowisku, które piastuję teraz, dalej będziemy wspólnie realizować inwestycje. Dziękuję bardzo.
Teraz przyszedł czas na pytania, które Państwo zadacie sobie nawzajem. I tu poproszę też maszynę losującą w postaci redaktora Aleksandra Radomskiego, żeby wylosował, kto pierwszy z Państwa zacznie, żebyśmy mieli jasność. Jedno pytanie, odpowiedź. Jasne. I tak proszę o losowanie. Zamieszane.
Losująca losuje. Uwaga. Anna Gliniewska-Woś.
Czyli pani Ania jako pierwsza.
Czyli ja zadaję pierwsza?
Bardzo proszę.
Okej. To w takim razie
3 minuty na odpowiedź, tu mamy jasność,
dobrze.
Tak?
Dobrze. Takie pytanie, bo w mediach i na spotkaniach przedstawiał pan, że poprawił sytuację gminy w dziedzinie gospodarki odpadami. Wówczas, gdy z danych wynika, że w 2020 roku pozyskano do systemu 11 osób, i kwota naliczona w związku z tym to było 9400, w tym 71 decyzji administracyjnych, z czego 57 zostało umorzonych i dopłata do systemu odpadowego za rok 2021 to było ponad 1 700 000 zł, ponieważ został źle oszacowany wartość przetargu. I tak moje pytanie jest takie, czy może się pan do tego odnieść i skąd jest taka rozbieżność między tym, co pan przedstawia mieszkańcom, a tym, co wynika z dokumentów, które znajdują się w Urzędzie Gminy?
Jasne, dziękuję pani Aniu za to pytanie. Pierwsza rzecz to, drodzy państwo, pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o wskazanie danych, no to pani Ania pokazała tylko część tych danych. Jeżeli chodzi o uzupełnienie systemu gospodarowania odpadami, to tych mieszkańców było znacznie więcej, jeżeli chodzi o kwestię uzupełnienia deklaracji i kwestii związanych z tym, jak uzupełniliśmy system gospodarowania odpadami. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z samym gospodarowaniem odpadami w gminie Kobylnica, to mamy kilka problemów wynikających z tym, że ten system funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Pierwsza rzecz to jest kwestia związana z tym, że na terenie gminy Kobylnica nie ma własnego PSZOK-u i ten wykorzystujemy PSZOK, który jest w mieście Słupsk. Gmina Redzikowo na przykład ma własny PSZOK, ma własną spółkę, która odbiera śmieci z terenu gminy Kobylnica. Jak byłem zastępcą wójta gminy Kobylnica, to przeprowadzaliśmy także liczne kontrole, jeżeli chodzi o kwestie deklaracji ilości osób, która jest w systemie. Takich kontroli było kilkaset, jeżeli chodzi o kwestie danego miesiąca. Zwiększyliśmy kwestię związaną z tym, jak należy prawidłowo gospodarować śmieci na terenie gminy Kobylnica. Natomiast kwestie związane z samym gospodarowaniem odpadami, podjęliśmy działania, które miały na celu obniżenie kosztów, stąd współpraca z gminą Redzikowo i w mojej ocenie, jeżeli chodzi o kwestie zmniejszenia kosztów funkcjonowania samego systemu, to oczywiście bez konsultacji w chwili obecnej, jeżeli chodzi o kwestie gminy Redzikowo, to wykupienie części udziałów przy współpracy z gminą Redzikowo, tak żeby te koszty były dużo mniejsze, bo gminy Kobylnica nie stać po prostu na to, żeby stworzyć własną spółkę, która by gospodarowała odpadami. Natomiast ta, która funkcjonuje w Redzikowie, w gminie Redzikowo, byłaby kwestią związaną z tym, że możemy wspólnie współpracować z samorządami. No i oczywiście alternatywa dla wysypiska śmieci w Bierkowie, który jest monopolistą w powiecie słupskim. Myślę, że warto by było rozpocząć rozmowy z lokalnymi samorządami z powiatu słupskiego o tym, żeby alternatywę dla wysypiska śmieci w Bierkowie stworzyć, co by rozbiło monopol, który wpływa na kwestię związaną z gospodarowaniem odpadami na terenie gminy Kobylnica.
Pan Rafał Kuligowski, pytanie do Anny Glinieckiej-Woś.
Pani Aniu, moje krótkie pytanie, ale bez tezy. Czy jest Pani za rozszerzeniem granic miasta Słupska? Jeżeli nie, to w jaki sposób chce Pani zabezpieczyć interesy gminy Kobylnica? Bo nadanie statusu miasta nie gwarantuje tego, że miasto Słupsk nie zawłaszczy, nie przejmie terenów gminy Kobylnica. Pani doskonale zna rozporządzenie, w którym gmina Kobylnica zostanie nadany status miasta. W tym rozporządzeniu, w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, gmina Chełm przejmie 300 hektarów od miasta na prawach powiatu, więc pokazuje to, że rozszerzenie działa w drugą stronę, więc jak pani chce zabezpieczyć interesy gminy Kobylnica przed ewentualnym rozszerzeniem? No chyba, że Pani jest za rozszerzeniem miasta Słupska tereny gminy.
Nie, oczywiście, panie Rafale, że nie jestem za rozszerzeniem miasta Słupska o tereny Kobylnicy. Nie po to od 2 lat staraliśmy się o to, aby Kobylnica została miastem. Jestem osobą, która przygotowywała i nadzorowała pisanie wniosku oraz całą procedurę złożenia tego wniosku o nadanie Kobylnicy statusu miasta. Myślę, że to już jest w jakimś sensie blokada, jeżeli chodzi o rozszerzenie. To nie jest, tak jak pan powiedział, to nie jest niemożliwe, ale znacznie utrudnia przejęcie terenów przyległych, czyli miejscowości Kobylnica i wciągnięcie tych terenów do Słupska. I z tego, co kojarzę i myślę, że dobrze kojarzę, to miasto Słupsk w ostatnim roku czy 2 nie wnioskowało o tereny naszej gminy, tylko wnioskowało o tereny, które znajdują się w gminie Redzikowo. My jak najbardziej będziemy, chociaż może nie inaczej. Wie pan co, uważam, że dobra współpraca z samorządowcami, z miastem Słupskiem jakby nie będzie prowadziła do tego, że Słupsk będzie chciał zawładnąć terenami naszej gminy. Także ja jakby mówię, nie mam jakby takich planów, bo tak oczywiście krąży gdzieś to w mediach, też to czytałam, że ja planuję, aby miasto Słupsk przejęło naszą gminę. W żadnym wypadku uważam, że jesteśmy osobną jednostką i staramy się budować swoją tożsamość, a nie włączać się do miasta Słupsk. Dziękuję.
Kolejne pytanie. Zachęcam. Pani Anna Glinieckawoś do pana Rafała Kuligowskiego.
Panie Rafale, czy jest pan w stanie wymienić mi, nie wiem, mogą być 2 inwestycje infrastrukturalne, przy których pan pracował od pozyskania funduszu, przeprowadzenia całej procedury przetargowej czy nadzorowania, bo oczywiście wiadomo, zależy na jakim był pan stanowisku, zakończeniu tego projektu, rozliczeniu wniosku i jakby zamknięciu tematu. Nie mówię tu o projektach miękkich, jakichś szkoleniach czy wymianach młodzieży, tylko mówię o projektach infrastrukturalnych, bo jednak takich projektów na terenie naszej gminy jest najwięcej. I tak mnie zastanawia, czy ma pan takie doświadczenie. I nie chodzi mi też o opiniowanie jako radca prawny umów w związku z prowadzeniem jakiejś inwestycji.
Dziękuję pani Aniu za to pytanie. No to jest kwestia znania kwestii związanej z funkcjonowaniem samego samorządu. Pani doskonale wie, jak była pani zastępcą, no to miała pani konkretny zakres, który pan wójt pani powierzył. I z tego, co się orientuję, to Wydział Inwestycji za każdym razem podlegał bezpośrednio wójtowi. Więc nie ma możliwości, żeby zastępca wójta wchodził w kompetencje samego szefa, chyba że pod jego nieobecność, więc w strukturę organizacyjną urzędu jakiegokolwiek samorządu funkcjonującego w Polsce nie ma tak, że zastępca wójta, zastępca burmistrza czy zastępca prezydenta w jakiejkolwiek inwestycji rozpoczyna od początku do końca. Z reguły wygląda to tak, że zamówienia publiczne, jeżeli są w urzędzie, podlegają pod sekretarza albo pod któregoś zastępcę, Wydział Inwestycji podlega pod innego zastępcę. Proces inwestycyjno-budowlany jest procesem skomplikowanym. Rozpoczyna się oczywiście od projektu budowlanego, kończy na zakończeniu inwestycji. I w każdym odcinku kto inny zupełnie za ten zakres odpowiada. To nie jest tak, że zastępca wójta czy sam wójt odpowiada za całość. Oczywiście bierze odpowiedzialność za realizację inwestycji w całości jako szef. Natomiast nie ma takiej możliwości prawno-organizacyjnych nawet, bo tu chodzi o kwestię kontroli tego procesu inwestycyjnego, żeby na każdym etapie kto inny za to odpowiadał. Więc jeżeli chodzi o kwestię odpowiadania za inwestycje od początku do końca, to nawet jest to błąd w zakresie zarządzania funkcjonowania samorządu. Trzeba zweryfikować to na każdym etapie, czy nie ma błędów projektowych, co wyszło na ulicy Młyńskiej niestety, i kwestii związanych z realizacją inwestycji na kolejnym etapie, czy kwestii samego organizacji przetargu. Chodzi o to, żeby właśnie kontrola była wielostopniowa w samym samorządzie, a nie pilnowanie od początku do końca za każdą inwestycję. To niestety w mojej ocenie jest błąd, jeżeli chodzi o kwestię zarządzania. I nie stosuje się to w wielu samorządach, żeby ktoś od początku do końca z jakiegokolwiek pionu odpowiadał za inwestycje od początku do końca.
Panie Rafale, pytanie do
Jasne.
Pani Ani Kunieckiej-Włoś.
Pani Aniu, ja mam do pani pytanie takie. Jak będzie wyglądać gmina, teoretycznie pani obejmuje urząd wójta, nie ten sam, który teraz pani piastuje, bo pani jest pełniąca obowiązki, więc to tak drobna korekta. Jak będzie wyglądał samorząd, jaką ma pani wizję rozwoju gminy Kobylnica, bez wymieniania oczywiście tej obwodnicy, która już była wcześniej podana. 2029 rok, jak wygląda gmina Kobylnica? Jaką ma pani wizję na rozwój gminy?
Jaką mam wizję? Moja wizja jest określona w moim planie na kolejne lata. Jak najbardziej jest to współpraca z mieszkańcami i realizacja ich zgłaszanych potrzeb, czyli głównie skupiamy się na rozwoju infrastruktury drogowej, bo wiemy i teraz też po jakby ostatnich spotkaniach z mieszkańcami wiem, że jest to najbardziej, największy problem na terenie naszej gminy. Chciałabym, aby nasza gmina rozwijała się w takim stopniu, jak rozwijała się do tej pory, czyli infrastruktura drogowa, edukacja, zdrowie, to o czym rozmawialiśmy tutaj przed chwilą właściwie, przez ostatnią godzinę, cały czas rozmawialiśmy o rozwoju naszej gminy. Chcę pozyskiwać przedsiębiorców po to, żeby podatek PIT, CIT wpływał do naszej gminy, żebyśmy mogli tych inwestycji realizować jeszcze więcej. Także to tak, to chyba, znaczy myślę, że już na ten temat wszystko zostało powiedziane. Widzę gminę Kobylnica jako dobrze prosperujący organizm w konsultacji z mieszkańcami i współpracy z samorządami z powiatu słupskiego oraz miastami partnerskimi. I myślę, że Kobylnica w tym 2029 roku będzie wyglądała jeszcze lepiej niż wygląda w roku 2024. Dziękuję.
Dzięki. To teraz przyszedł czas na to, żeby państwo namówili swoich wyborców na oddanie właśnie na was głosu. I tu znów poproszę naszą maszynę losującą, żeby wybrała tak osobę, która pierwsza będzie mówić.
Rafał Kuligowski.
Panie Rafale, bardzo zapraszam. 3 minuty, czas start.
Dziękuję, pani redaktor. Szanowni państwo, gmina Kobylnica słynęła z tego, że jest gminą bogatą, że jest gminą zamożną. Oczywiście słynęła także z fotoradarów i słynęła z koncertu Disco Polo. To były te marki, które gmina Kobylnica wypromowała wówczas. Natomiast w chwili obecnej przez ostatnie lata gmina Kobylnica niestety, co dzisiaj pokazaliśmy, wpadła w wir zadłużenia, który na pewno trzeba przerwać. W chwili obecnej uważam, że ratunkiem dla gminy Kobylnica, właściwie marką, którą można zrobić, jeżeli chodzi o kwestię gminy Kobylnica, to jest kwestia walorów turystycznych, które posiada gmina Kobylnica, tak żeby było to miejsce przyjazne do mieszkania, przyjazne dla mieszkańców i tych, którzy chcieliby się osiedlić. Nieprawdą jest, że gmina Kobylnica musi być tylko sypialnią dla Słupska. Może być miejscem atrakcji, spędzania wolnego czasu, czasu, który będzie aktywny, ale także będzie gminą, która będzie przyjazna dla przedsiębiorców. W tym obszarze, jeżeli chodzi o kwestie funkcjonowania, mamy dużo do zrobienia. Oczywiście gmina Kobylnica musi spełniać wszystkie oczekiwania mieszkańców, zapewnienie podstawowych potrzeb, od ochrony zdrowia, od opieki nad mieszkańcami, ale pierwsza i podstawowa zasada, gmina Kobylnica musi skończyć z zarządzaniem zza biurka. To znaczy czasy, w którym zarządzanie Kobylnicą przez jedną osobę w urzędzie się skończyły, czas na zmianę. Gmina Kobylnica zasługuje na to, żeby była współzarządzana przez mieszkańców, żeby te potrzeby, które mieszkańcy zgłaszają, w końcu zostały zrealizowane. I jako przykład, drodzy państwo, oczywiście gminy Kobylnica nie stać na to, żeby zrealizować wszystkie drogi osiedlowe. Stąd też pomysł, żeby zorganizować partnerstwo publiczno-prywatne w projekcie hybrydowym, czyli takim dofinansowanym z zewnątrz, żeby te wszystkie drogi na potrzeby mieszkańców zrealizować w najbliższym czasie, tak żeby zwiększyć komfort życia wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z samym dostępem do urzędu, uważam, że powinien być on dużo bardziej otwarty. Otwartość, jeżeli chodzi o kwestię możliwości kontaktu z mieszkańcami, ale i także wyjaśniania problemów, które wynikają z funkcjonowania samorządu. Oczywiście w chwili obecnej mamy duży problem z transparentnością funkcjonowania urzędu, jeżeli chodzi o kwestię realizacji różnych polityk. Nie mamy informacji, mieszkańcy ciągle pytają, jakie są konsekwencje z tego związane, że gmina, a właściwie miejscowość Kobylnica stanie się miastem. Mieszkańcy nie mają pojęcia, jeżeli o to chodzi. Od 1 września gmina Kobylnica nie ma skarbnika. Jakie są tego powody, też nie wiadomo. To wszystko wynika z braku transparentności. Ja nie mówię, że to jest dobrze, czy to jest źle. To jest kwestia tego, żeby mieszkańcy wiedzieli, bo to jest ich samorząd. To nie jest prywatny folwark, to nie jest rodzina na swoim, czy jakikolwiek inny program. Urząd powinien być otwarty, urząd jest dla mieszkańców. I to jest główne zadanie, które stoi przed nowym zarządcą w funkcjonowaniu samorządu.
Pani Anna Gliniecka-Woś, zapraszam.
Zachęcić państwa. Także drodzy mieszkańcy gminy Kobylnica, ja bardzo proszę o oddanie na mnie głosu 15 września. Jestem w tej gminie, pracuję w tej gminie od prawie 2 lat. Bardzo angażuję się w to, co się dzieje, szczególnie od 3 miesięcy, kiedy zostałam sama i pełnię funkcję wójta. Uważam, że współpraca z mieszkańcami, realizacja wszystkich założeń odbywa się na wysokim poziomie. Urząd, wbrew temu, co mówi mój kontrkandydat, jest otwarty i wszyscy mieszkańcy, którzy przychodzą do urzędu i którzy potrzebują coś załatwić, mają taką wiedzę. Mój gabinet jest zawsze otwarty, chyba że mam jakieś spotkanie. Także uważam, że gmina Kobylnica potrzebuje osoby, potrzebuje kobiety, tak? Osoby pewnej siebie, z nową energią, która chce rozwijać tą gminę razem z mieszkańcami. I ja tak planuję to robić. Przez te 2 lata poznałam państwa potrzeby, państwa problemy. Wszystkie je biorę do siebie, ponieważ jestem taką osobą, która angażuje się całym sercem. Jeżeli coś robię, to całą sobą, bo albo tak, albo w ogóle. I chyba tą moją wypowiedź zakończę takim zdaniem, które usłyszałam ostatnio od mieszkańca. Proszę, żeby pani się nie zmieniała, ale proszę zmienić Kobylnicę. I tak planuję to zrobić razem z mieszkańcami. Dziękuję i zapraszam 15 września państwa do głosowania i oddania głosu na mnie. Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, czas nam się kończy. Wszystko, co mieliśmy powiedzieć, udało się zrobić. W studiu w kolejności alfabetycznej Anna Gliniecka-Woś, Rafał Kuligowski, Aleksander Radomski, Anna Merecka-Łotysz, to już poza, że tak powiem, liczbą. Kłaniamy się państwu pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia.